Przypowieści Salomona, rozdział 5. Rozdział 5 to najbardziej erotyczny rozdział przypowieści Salomona. Salomon zwraca się tutaj do swojego czytelnika i przestrzega go przed cudzą żoną. Widzimy w ten sposób jakby po raz kolejny koncepcję mądrości, o której mówi przez cały czas Salomon. Mądrości, której nie można sprowadzić ani do wiedzy, ani do inteligencji, ani do wykształcenia. Mądrość to przede wszystkim mądre życie. Życie, które któregoś dnia, kiedy spojrzymy wstecz na to, co już przeszliśmy, pomyślimy sobie, tak, to był dobry czas, to było dobre życie, to było piękne życie. I wydaje się, że Salomon cały czas prowadzi nas do tego, żeby ta mądrość, o której mówi, pomogła nam, byśmy pod koniec życia mogli właśnie w taki sposób na to życie spojrzeć. I teraz w tym rozdziale zwraca się do swojego czytelnika i mówi o tej złej żonie. Mówi tak, wargi cudzej żony ociekają miodem, gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. I kiedy czytamy takie słowa, kiedy Salomon tak mocno przestrzega przed cudzą żoną, pojawia się pytanie, kiedy Salomon to mówi, czy bierze pod uwagę to, co obserwuje we własnym sercu, czy też bierze pod uwagę obserwacje, które czyni, patrząc na życie innych ludzi. Myślę, że mówi jednym i o drugim. Myślę, że kiedy Salomon mówi o pożądaniu cudzej żony, mówi o zjawisku, które myślę, że jest dużo bardziej powszechne niż tylko to, co zdarza się w relacji między mężczyzną i kobietą. Chodzi mi o to, że nasze życie pełne jest rzeczy pięknych, dobrych, ciekawych, atrakcyjnych z różnego powodu i kiedy próbujemy je zdobyć, chcemy je osiągnąć, kiedy już stajemy się ich właścicielami, w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że one nie zaspokoiły tej naszej najgłębszej potrzeby. Mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, którą C.S. Lewis w książce Chrześcijaństwo po prostu mówi, skoro więc odnajduję w sobie pragnienie, którego nie może zaspokoić żadne doświadczenie na tym świecie, najprawdopodobniej oznacza to, że zostałem stworzony dla innego świata. I kiedy Salomon mówi o pożądaniu cudzej żony i przestrzega przed tym, i mówi to jako człowiek, który no z historii wiemy, że miał 700 prawowitych żon i 300 nałożnic, no to mówi o jakimś takim pragnieniu czegoś, czego jeszcze nie posiadał, pomimo tego, że tych żon miał tak dużo. I kiedy Salomon mówi tutaj o tym pragnieniu pożądania cudzej żony, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. Jak mówi się czasem w przysłowiu, do tanga trzeba dwojga. Chodzi mi o to, że ten problem nie dotyczy tylko mężczyzn. To jest kwestia, która dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I to, na co zwracał uwagę Salomon, to, co podkreśla i to konsekwentnie rozwija w całym tym rozdziale, on ostatecznie, zwracając się do swojego czytelnika, on tutaj no, zwraca się oczywiście do czytelnika płci męskiej, mówi do niego w pewnym momencie, najpierw przestrzega go przed konsekwencjami, tragicznymi konsekwencjami pójścia w tym kierunku złym, ale potem używa takiej metafory i mówi do niego, pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Więc używa takiego obrazu, który chyba szczególnie przemawia do ludzi, którzy wychowani są w kraju, w którym większość roku jest gorąco, jest sucho, pojawia się odwodnienie, pojawia się głębokie pragnienie i on mówi, sposobem na zaspokojenie tego pragnienia jest twoja żona. Oczywiście możemy to też odwrócić, jest twój mąż w sytuacji odwrotnej. Salomon nawet jest tutaj bardzo dosłowny, w pewnym momencie mówi, niech będzie błogosławiony twój zdrój i raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela, niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. Więc jednocześnie jest to takie napomnienie, nie oglądaj się, jak to mówi się w przysłowiu, u sąsiada trawa zawsze wydaje się zieleńsza. Nie oglądaj się na inną żonę, albo jeżeli jesteś kobietą, na innego mężczyznę, na innego męża, na cudzego męża. zainwestuj w swoją żonę, zainwestuj w swojego męża. Niech ona będzie tym, kto będzie sprawiał ci największą radość. I jeżeli będziesz naprawdę pielęgnował tę relację, jeżeli naprawdę włożysz wysiłek w to, żeby ta relacja była dobra, no to skutek będzie taki, że odczujesz to błogosławieństwo. I Salomon, zauważmy, on cały czas mówi o tym w kontekście prawdziwej mądrości. To prawdziwa mądrość prowadzi nas do tego, żeby inwestować we własne małżeństwo. Nie rozglądać się naokoło, nie marzyć o kimś obcym, ale zainwestować w swoją żonę, zainwestować w swojego męża, tak by oni stali się dla nas źródłem prawdziwej radości. Na koniec tego rozdziału Salomon jeszcze przestrzega swojego czytelnika i mówi tak: przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka. On zważa na wszystkie jego ścieżki. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swojego grzechu i umrze z powodu braku karności, z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi. Więc Salomon z jednej strony przestrzega i mówi: jeżeli pójdziesz tą drogą cudzołóstwa, twoje ścieżki zaczną się plątać i na końcu umrzesz. No, oczywiście fizycznie umrzemy wszyscy, ale to doprowadzi do twojej duchowej śmierci, to doprowadzi do twojej tragedii. On wcześniej jeszcze zwraca się tutaj do swojego czytelnika i mówi, żebyś pod koniec życia nie narzekał, że zwiędnie twoje ciało, zwiędnie twoja skóra. Wcześniej jeszcze mówi o tym, żeby to wszystko, co zdobyłeś przez całe swoje życie, nie stało się udziałem kogoś innego, ponieważ to stracisz. I pod koniec będziesz mówił wtedy, jakże mogłem nienawidzieć karności, a moje serce lekceważyło przestrogę. Więc Salomon mówi, prawdziwa mądrość prowadzi do tego, że unikasz kontaktów z osobą, która nie jest twoją żoną, czy z mężczyzną, który nie jest twoim mężem. I te ostatnie słowa, które czytaliśmy już wcześniej, Salomon jeszcze dodaje, mówi, pamiętaj, że na twoje życie patrzy Bóg. I to nie jest Bóg, który jest gdzieś daleko, ukryty i obojętny na to, co dzieje się na ziemi, na to, jak wygląda twoje życie, ale to jest Bóg, który nie pozostanie obojętny na to, co czynisz, na to, jak żyjesz. Kiedy czytamy Nowy Testament, w Nowym Testamencie apostoł Paweł, kiedy mówi o takiej właśnie seksualnej rozwiązłości, mówi o wzajemnym oszukiwaniu się i mówi, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Kiedy natomiast patrzymy na samego Jezusa, który jest najlepszym obrazem Boga, który przychodzi na ziemię, zobaczmy, jaki jest jego stosunek do jego ludu. Co robi Jezus? Jezus, kiedy przychodzi do swojego ludu, lud, który ostatecznie go odrzuca, zauważmy, on nie mówi, to w takim razie ja zwijam się i odchodzę z powrotem do swojego ojca. On oddaje swoje życie za swój Kościół. I apostoł Paweł potem używa tego obrazu i mówi, tak jak Chrystus oddaje swoje życie za swój Kościół, tak samo wy mężowie powinniście kochać swoje żony z pełnym oddaniem, z pełnym poświęceniem. I kiedy czytamy przypowieści Salomona, kiedy czytamy Nowy Testament, historię o Jezusie, widzimy, że to prawdziwe poświęcenie, jakby nie życie tylko dla siebie i skoncentrowanie na swoich potrzebach, swoich pragnieniach, ale skoncentrowanie na pragnieniach tej drugiej osoby, odwdzięcza się i ostatecznie staje się błogosławieństwem. I tego życzę każdemu z nas.